Sejmie już za godzinę rozpocznie się Zgromadzenie Narodowe.
Podczas niego prezydent Polski Andrzej Duda wygłosi orędzie inaugurujące obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Transmisję o godzinie 15 przeprowadzi telewizja Trwam.
Posiedzenie połączonych izb parlamentu w tej sprawie odbędzie się w 150. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z twórców niepodległej Polski.
Poseł PiS-u Wojciech Skurkiewicz na antenie Radia Maryja przyznał, że spodziewa się, iż orędzie będzie miało wydźwięk uroczysty, ale również historyczny.
Z jednej strony nawiązanie do 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, którą przeżywamy dziś. No i taki swój początek tych wielkich uroczystości i przygotowań do setnej rocznicy odzyskania podległości, którą będziemy przeżywać 11 listopada 2018.
11 listopada przyszłego roku minie dokładnie 100 lat od kiedy Polska powróciła na mapę Europy. Organizacją rocznicowych obchodów zajmuje się Komitet Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości powołany przez prezydenta Polski. Jego celem jest realizacja zadań w latach 2017-2021.
Komisja weryfikacyjna kontynuuje przesłuchania świadków w sprawie reprywatyzacji kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16.
Prawo do części nieruchomości nabył mąż prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc, Andrzej Walc. Miał on na tym zarobić 5 milionów złotych. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany przez komisję.
W tym momencie zeznania składa były lokator Bogdan Oślak. Mężczyzna wyprowadził się z kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16 jako ostatni. Mówił o systematycznym nękaniu lokatorów po przejęciu nieruchomości przez spółkę Fenix.
Polegającego na stwarzaniu ciągłych sytuacji zagrożenia, między innymi przez zamykanie dopływu wody, wyłączania wind, przy prowadzeniu, jednoczesnym blokowaniu przejść z klatki schodowej na podwórku, wyłączanie prądu, prowadzenie robót bez pozwoleń i zgód urzędowych, stwarzanie zagrożenia dla zdrowia, życia i mienia mieszkańców kamienicy, jak również poprzez systematyczne interwencje i przesyłanie pism grożących wykwaterowaniem, w tym bezpodstawne podwyżki czynszu i represje związane z ich egzekwowaniem. Należy tu wspomnieć o ofiarach śmiertelnych. Nękanie osiągało kulminację w momencie konieczności wystąpienia przez każdego lokatora na drogę sądową.
Sprawa reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Noakowskiego 16 budzi wątpliwości. Roman Kępski, wuj męża, prezydent stolicy, nabył prawo do kamienicy od tzw. szmalcowników. Andrzej Walc przejął część praw do nieruchomości w 2003 roku. 4 lata później budynek kupiła spółka Fenix.
Komisja weryfikacyjna zaczęła badać sprawę reprywatyzacji kamienicy wczoraj. Przesłuchała byłego szefa BGN-u Marcina Bajkę oraz lokatorów kamienicy. Gronkiewicz-Walc nie stawiła się jako świadek, oświadczyła, że odmawia zeznań, bo sprawa dotyczy jej męża.
Wygaszanie kadencji dotychczasowej Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach w 2019 roku zakłada jeden z zapisów kodeksu wyborczego PiS-u, który poparła dziś Komisja Nadzwyczajna. To odpowiedź na postulat ruchu kontroli wyborów.
Posłowie opozycji bezskutecznie wnioskowali o odrzucenie tego artykułu w całości. Poseł Marcin Kierwiński z PO mówił, że to skok PiS-u na kolejną instytucję.
Poseł Piotr Zgorzelski z PSL-u podkreślił natomiast, że żaden organ nie powinien mieć skracanej kadencji, a szczególnie w przypadku Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli dotyczy to okresu przed lub po wyborczego.
Tomasz Cioska z Ruchu Kontroli Wyborów powiedział, że ruch nie widzi uzasadnienia dla utrzymania obecnego składu PKW na kolejne kampanie wyborcze.
Ruch Kontroli Wyborów zdecydowanie podtrzymuje swoje żądanie odwołania Państwowej Komisji Wyborczej w obecnym składzie. Uważamy, że ustawa powinna w całości wchodzić w życie wraz z jej uchwaleniem bez vacatio legis lat przepisów dotyczących Państwowej Komisji Wyborczej. Tym bardziej, że ta Państwowa Komisja Wyborcza według projektu ma powołać nowego szefa KBW i to na okres aż 7 lat, na kadencję 7-letnią. Jesteśmy temu stanowczo przeciwni i żądamy zwołania, stworzenia nowej PKW według przepisów przewidzianych ustawą.
Również poseł PiS-u Łukasz Schreiber ocenił, że obowiązujący obecnie system sędziowski w PKW się nie sprawdził. Dlatego, jak dodał, konieczna była zmiana na system sędziowsko-parlamentarny. Przekonywał, że podobne regulacje sprawdziły się już w innych europejskich krajach.
Zgodnie z projektem prezydent ma powołać wszystkich członków PKW w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu w 2019 roku. Ma też zwołać pierwsze posiedzenie PKW w nowym składzie. Do tego czasu PKW ma działać w dotychczasowym składzie.
Polska zajęła 6. miejsce w międzynarodowym badaniu postępów biegłości w czytaniu PIRLS 2016. 5 lat temu plasowała się na 28. miejscu.
W badaniu sprawdzającym umiejętność rozumienia tekstu udział wzięli uczniowie 4. klas. Ich średni wynik wyniósł 565 punktów i jest wyższy od średniej międzynarodowej.
Mniej optymistycznie wygląda jednak poziom czytelnictwa w Polsce. Z badań wynika, że aż 63% dorosłych Polaków nie przeczytało w ciągu roku ani jednej książki. Współczynnik ten nie zmienia się od wielu lat.
Profesor Piotr Jaroszyński, publicysta i nauczyciel akademicki, podkreśla, że nawyk czytania wynosimy z domu. Dziecko w domu musi uczyć się czytać, ale także widzieć rodziców czy dziadków zatopionych w lekturze, dodał profesor.
Jeżeli cały dom ogląda tylko telewizję, czy bawi się internetem, no to bardzo trudno jest potem dziecko zachęcać do czytania, skoro ci, którzy powinni dawać najlepszy przykład, takiego przykładu nie dają. Czyli dom musi być rozczytany. Rodzice i dziadkowie i rodzeństwo muszą wiedzieć, że są dla siebie jakimś przykładem, jakimś wzorem i tego nie można lekceważyć. A potem przychodzi szkoła, gdzie nauczyciele myślą, że dzieci już umieją czytać, no bo mają 7-8 lat. A tymczasem jeśli dom nie uczył czytać i szkoła nie uczy czytać, no to potem wyrasta pokolenie tak zwanych wtórnych analfabetów.
W Polsce w międzynarodowym badaniu postępów biegłości w czytaniu uczestniczyło około 5000 uczniów klas 4 ze 150 szkół podstawowych.
Na całym świecie w badaniu wzięło udział 51 krajów. Lepsze wyniki od polskich uczniów uzyskali ich koledzy m.in. z Rosji, Irlandii i Finlandii.
Duński dziennikarz Jens Hofsgaard wziął pod lupę kulisy działalności Gazpromu oraz projekt Nord Stream.
Jego najnowsza publikacja ujawnia skandaliczne informacje na temat powiązań czołowych europejskich polityków z Gazpromem, a co za tym idzie z rosyjskimi służbami.
Z ustaleń duńskiego dziennikarza wynika, że 5 z 6 dyrektorów Gazpromu było wcześniej szpiegami w KGB. Inny natomiast był tajnym agentem we wschodniorosyjskim wywiadzie Stasi.
Hofsgaard wskazał też na polityczną korupcję. Bardzo wielu polityków zachodnioeuropejskich zostało podkupionych przez Gazprom, aby lobbować projekt Nord Stream 2. Promocja książki Jensa Hofsgaarda odbyła się wczoraj w Parlamencie Europejskim.
Poseł Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych, ocenia, że największe kontrowersje budzą informacje na temat powiązań politycznych w Europie.
To, co jest bulwersujące, to jest szeroka panorama rozlicznych powiązań polityków w Europie Zachodniej. On przede wszystkim się zajmował Danią, ale również pokazywał inne elementy. Mowa była oczywiście o powiązaniach byłego kanclerza Niemiec, o innych przedstawicielach sceny niemieckiej, byłych współpracownikach Stasi, którzy w tej chwili są bardzo wysoko ulokowani w Rosji w strukturach Gazpromu i szczególnie projektu Nord Stream. No to były naprawdę bulwersujące informacje.
Projekt Nord Stream 2 oraz Nord Stream 1 finalnie ma doprowadzić do sytuacji, w której Unia Europejska będzie całkowicie zależna od dostaw gazu z Rosji.
W ostatnim czasie coraz więcej państw wyraża sprzeciw wobec inwestycji. Jednym z nich jest Dania. Szereg zastrzeżeń co do gazociągu wyraziła też Komisja Europejska.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.